powstaje z księgi Daniela. Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości 60 łokci, a szerokości 6 łokci. I kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Następnie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i stawili się przed posągiem, który wzniósł król Nabuchodonozor. Herold zaś obwieszczał donośnie: rozkaz dla was, narody, ludy i języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadnijcie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Niektórzy Chaldejczycy przyszli jednocześnie, by oskarżyć Żydów. Zwrócili się do króla Nabuchodonozora i powiedzieli: królu, żyj wiecznie. Wydałeś królu rozporządzenie, by każdy, kto usłyszy dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł na twarz, nie oddał pokłonu, miał być wrzucony do rozpalanego pieca. Są tutaj jednak mężowie żydowscy, których uczyniłeś zwierzchnikami miasta babilońskiego: Szadrach, Meszach i Abednego. Mężowie ci nie liczą się z tobą, królu. Nie oddają czci twemu Bogu, ani nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Oto słowo Boże.
Oczywiście, byście czytali do końca, nie będziemy tutaj czytać, w pewnym wymiarze go sygnalizujemy, co będzie komentowane. Ufam, żeście narasowali sobie w domu na karce świecznik. Świecznik, to się zaniedbał, to nadrobi. I żeby te teksty, które czytamy, pewne całości, trzeba nanosić na architekturę świecznika i wtedy w pełni my zaczynamy rozumieć treść. I tak, mówiłem, że pod świecznikiem wpisujemy danie rozdział pierwszy od wiersza pierwszego do 21 o czterech Ewangeliach. Jako że ci młodzieńcy reprezentują, są przypowieścią, jakby jaskółką czterech ewangelistów. Jeśli oni wybrali na dworze Nabuchodonozora w Babilonie najlepszy pokarm, to Babilonem jest ten świat, który nie żyje Bogiem. Jest też bawochwalcą. Najzdrowszy pokarm daje nam Bóg przez czterech ewangelistów, w czterech Ewangeliach. Chcesz być zdrowy, kwitnąć, niekoniecznie fizycznie, ale duchowo, jak paprotka, jak niezapominajka, to odżywia się tym pokarmem. Żyj ewangeliami. A te Ewangelie sprawią, że będzie zdumiewał ludzi, którzy tym światem, w tym świecie rządzą, urządzają sobie innym życie, że to, co ty robisz, jest lepsze od tego, co oni robią, ponieważ to jest z Boga, co ty czynisz. A więc na dole mamy te cztery Ewangelie. Cztery Ewangelie kończą się tajemnicą krzyża i zmartwychwstania, a krzyż i zmartwychwstanie mówią o darze bojaźni Bożej. Do czego Bóg się posunął? W lęku o moje szczęście, moje dobro, o moje zbawienie. Że posunął się do tego, że sam stał się jednym z nas po to, żeby być barankiem Bożym, przemienić, przeistoczyć. I to ta tajemnica trwa. Przy czym Jezus teraz nam daje swoje zmartwychwstanie, żeby nas uzdolnić do tego, żebyśmy brali krzyż ten świata. I nigdy nie bierzemy sami krzyża. Nigdy nie dźwigamy żadnego doświadczenia sami. On jest tym. On to dopuszcza. I On w tym jest. I wtedy trzeba nawiązywać z Nim głębszy kontakt. No i oczywiście z tego daru bojaźni Bożej czterech Ewangelii wyrasta świecznik. Siedmiu darów Ducha Świętego. Chociaż jest w tym mowa też o siedmiu sakramentach świętych, ale nie wszystko naraz. I będziemy rozpatrywać według wskazówki zegara. Wskazówka zegara idzie tak. Widzą to wszyscy na internecie. Sobie spojrzą na wskazówkę zegara i będą widzieli. Zaczyna się od daru mądrości. Wczoraj mówiliśmy o tym, że jeśli ktoś nie żyje darem mądrości, czyli nie jest glebą dla ziarna Słowa Bożego, nie daje się przeniknąć wszechmocy Boga, to ten, to co robi w swoim życiu, przypomina posąg na glinianych nogach. Żyje w nieustannym lęku o swoje życie. Lęk go przenika. O zdrowie, o różne rzeczy. Pomnik na glinianych nogach. To jest katecheza, ilustracja o braku daru mądrości. O braku daru mądrości. I że w końcu, wcześniej czy później, kamień uderzy w to. Kamień jest symbolem Jezusa Chrystusa, czegoś trwałego, nieśmiertelnego, ale jednocześnie symbol opinii w sercach ludzkich o Bogu po grzechu pierworodnym. Że kamień nie ma serca, Jezus nie ma serca, takie wymagania nam stawia, takie trudne życie, które stworzył, jest bez serca. A tymczasem Jezus swoje serce chce umieścić w naszym wnętrzu, w naszym sercu, dać nam swoją mądrość, swoją moc, żeby wszyscy radość życia mieli z tego zrobienia. A to jest bardzo wielkie, ponieważ Jezus w nas chce powtórzyć swoje życie. Dar mądrości. Czyli ten pomnik na glinianych nogach to jest wzór matematyczny. Pod wzór matematyczny możemy podkładać różne dane, że pomnikiem na glinianych nogach był Antioch Epifanes. Budował wielkie królestwo, miał złote pomysły, złotą głowę, ale niestety w momencie śmierci wszystko się skończyło, rozkruszyło się. Izrael, który czekał na Mesjasza, ostatecznie w roku 70 została mu tylko ściana płaczu. Następne dane historyczne, które podkładamy do tego wzoru Apokalipsa, polega na tym, że Jezus zmartwychwstały Kościołowi podkłada ten wzór matematyczny o pomniku o glinianych nogach. Jeżeli nie żyjecie darem mądrości, jeżeli nie do końca żyjecie Pismem Świętym, dla Pisma Świętego nie jesteście jedynie glebą, tylko macie własne pomysły, to tyle się zawaliło i jeszcze dużo się zawali. I w naszym osobistym życiu znowu, i to jest najważniejsze, bądź glebą dla ziarna. dla słowa, dla Pisma Świętego. Otwórz się na Pismo Święte, poznaj, przekonasz się, że Bóg weźmie twoje życie i już będziesz stał na mocy Boga. Na mocy Boga. Na Jego mądrości i na Jego wszechmocy. To było przypomnienie i streszczenie tego, co wczoraj było, a dziś, idąc za wskazówką zegara, mówimy o darze rady. Dar rady jest zilustrowany przez złoty posąg, który zrobił Nabuchodonozor, a zrobiwszy go, chciał, żeby całe jego imperium padło na kolana przed tym złotym pomnikiem. Dar rady. Zacznijcie kojarzyć. Dar rady w Ewangelii Mateusza mówi o tym, że szatan bardzo się boi, że my zaczniemy budować na ziarnie, będziemy glebą dla ziarna. Dlatego wsiewa życicę, chwast. A życica nie da chleba, życica jest trucizną, zabije to, co urodzi życicę. Pod darem rady trzeba umieścić całe Pismo Święte. W całym Piśmie Świętym Bóg radzi. Radzi nam. W oparciu o historię Starego Testamentu, Nowego Testamentu, cały czas daje radę. Jak naszemu życiu nadać najwyższą wartość, najwyższy sens? Jak wykorzystać to życie, ten czas, żeby ten czas przemienić na wieczność, nie tylko dla siebie, ale dla rzeszy innych ludzi. Dar rady. I ten fragment, kolejny fragment z Księgi Daniela o tym, że Nabuchodonozor zrobił złoty posąg i domagał się kultu boskiego, ale niestety nic z tego nie wyszło. Mówi, że jeżeli nie będziemy żyli darem rady, to my, tak jak Nabuchodonozor, w swoim życiu wyprodukujemy jakiś złoty posąg, z którym utożsamimy pojęcie swego szczęścia. Być szczęśliwym to udane małżeństwo, udane dzieci, żonusia przeukochana. Nie wie żadnych kłopotów. Złoty posąg. Każdy z nas i nam jest potrzebne tylko, żeby Bóg skoczył ze swoją wszechmocą. Nie ze swoim planem, tylko ze swoją wszechmocą. I to zrealizował. Bez daru rady my bezwiednie, tak jak Nabuchodonozor, produkujemy, budujemy złoty posąg. I domagamy się dla niego czci boskiej, żeby nawet Bóg uwzględnił, bo inaczej stracimy wiarę. Jeżeli temu nam nie pobłogosławić. Uważaj, bo stracę wiarę. Zamienię się w diabła. Będę ci bluźnił. To, że budujemy złoty posąg, to jeszcze bym powiedział nic groźnego. A najgorzej, że każemy wszystkim dookoła nas, ba, samemu Bogu uklęknąć przed tym naszym złotym posągiem, przed planem naszego życia, naszym marzeniem. Tacy ludzie żyją. Tacy ludzie psychicznie chorują. Mają kłopoty natury psychicznej. Załamują się nerwowo. Są leczeni, bo się nie spełniło. Oczywiście, tutaj pod ten wzór podkładamy najpierw Antiocha Epifanesa IV, który miał plan zjednoczenia wszystkich ludów, nad którymi objął władzę w religii greckiej. Stąd po zburzeniu świątyni jerozolimskiej wystawił na miejscu ołtarza całopalenia posąg Zeusa. I domagał się, żeby były uroczystości i tak dalej, był czczony. Miał plan. Później przyszli Rzymianie, którzy mieli plan. No ale Rzymianie dawali wolność religijną podbitym narodom, jeżeli bardzo tego chcieli. Tak bardzo chcieli właśnie Żydzi i zostawili wolność. Wtedy, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, spełnienie nastąpiło spełnienie obietnicy w Jezusie Chrystusie. obietnic złożonych w księgach Starego Testamentu. Kiedy Jezus został odrzucony jako Mesjasz, automatycznie to wszystko, co było, miało zapowiadać Jezusa, Jezus miał wejść, to przeniknąć, posiąść, to wszystko bez Jezusa stało się złotym posągiem. I arcykapłani uczeni w piśmie, faryzeusze, wiemy to z dziejów apostolskich, domagali się na tej świątyni, która już była tylko nieaktualną atrapą, kultu. To był złoty posąg, bez wartości. Ponieważ Jezus, którego ta świątynia zapowiadała, obiecywała, już to zrealizował jako zmartwychwstały, znalazł się jednocześnie i w Ojcu w niebie, i w naszych wnętrzach. I połączył głód nieba w naszych sercach z głodem miłości Ojca w niebie. I mówi, jestem jedynym pośrednikiem, zjednoczył was. Radzę teraz wam, żebyście żyli tym moim czynem, moim krzyżem, krzyżem chwalebnym. A zatem pod pojęcie pomnika trzeba podkładać wszystkie programy, programy, które ludzie tworzą. Rzecz znamienna, że ten pomnik miał wymiar, w tym wymiarze była liczba 6. 6, cały czas 6, 6, 6, 6. W trzecim rozdziale Apokalipsy świętego Jana Apostoła wiemy, że dzieło szatana ludzkości w Kościele jest scharakteryzowane przez liczbę 666. I tam jest powiedziane, że jest to liczba człowieka. Bo w szóstym dniu Bóg stworzył człowieka. W szóstym dniu. Ale dopiero w siódmym dniu, w szabat, przez spełnienie, przez dzieło Jezusa Chrystusa, człowiek może Boga wprowadzić w swoje wnętrze. Liczba 6 to jest jeszcze człowiek bez Boga w swoim wnętrzu. Liczba 7 to już człowiek z Bogiem w swoim wnętrzu. Czyli ten pomnik przez liczbę 6 przypomina, że to było, ten pomnik był zbudowany bez udziału Boga, bez daru rady. Bez daru rady. A jednak, chociażby w naszych czasach, gdy Hitler wymyślił plan uszczęśliwienia własnego narodu, to kazał, żeby nie tylko wszystkie narody, ale również Niemcy padli na kolana przed jego planem. Jeżeli nie, no to obóz koncentracyjny. Jak Stalin stworzył plan zbawienia świata, ten pomnik złoty, jak uszczęśliwić świat, to jeżeli ktoś nie chciał upaść na kolana, no to na Syberię albo na Kamczatkę, do obozów pracy. Oddaj więzienia dla polityków, więzienia dla trefnych politycznie. To, co człowiek tworzy po dziś dzień bez daru Ducha Świętego, wcześniej czy później będzie trącić pragnieniem, żeby inni ludzie to podziwiali, tym się zachwycili, uklęknęli i zaakceptowali. A ja miałbym chwałę i sławę. I w ogóle to, co robimy, to robimy, wykonujemy jakieś dzieło, coś stworzyliśmy i wpatrujemy się w to, jakby w lustro, żeby siebie zobaczyć. Ja to zrobiłem. Ja ten dom zbudowałem w Świętej Lipce. Chcemy, żeby temu, co my robimy, ludzie oddawali cześć boską. To jest jeden krok. Dlaczego ci, przecież było 4 młodzieńców, a tutaj występuje tylko 3. Gdzie jest 4? Czy zauważyliście? Było 4 młodzieńców, a do pieca zostało wrzuconych. Ten 4 to jest ten anioł. To jest Jan Apostoł. Jan Apostoł to jest anioł. Przez to Jezus, Duch Święty, chciał podkreślić, anioł był człowiekiem całkowicie czystym. Czystym, gdy chodzi o sferę grzechów nieczystych. Jezus chciał pokazać, że w związku z czystością jest wyjątkowe Boże błogosławieństwo. Ludzie czyści w sferze płci spełniają wyjątkową misję. I to mamy na przykładzie Józefa z Egiptu pokazane. Jest to opisane w katechezie do Tiatyry, że ci, którzy w tej sferze będą mieli ład, tymi będę się posługiwał. Jeszcze w związku z piecem. Tak jak Rzymianie wymyślili krzyż jako narzędzie tortur dla tych, którzy nie chcą upaść na kolana przez ich złotym posągiem, krzyżowano niewolników, którzy się buntowali politycznie. Tak z kolei w Babilonie wymyślono piece. Były specjalnie budowane piece dla tortur, czyli wrzucano tam żywcem zbuntowanych niewolników czy przywódców narodów, które oni podbili. Tak jak Rzymianie produkowali krzyże, tak Babilończycy produkowali piece. Teraz spróbujmy przybliżyć, dlaczego Czech jest. Tu chodzi o oczywiście Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza. Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza tworzą trójkąt, czyli całą Trójcę Świętą. Ewangelia Mateusza mówi o bólu Boga Ojca, że ma dzieci i nie ma dzieci. Te dzieci, które są poczęte, nie należą do Niego duchowo, tylko do szatana. Ewangelia Marka mówi o bólu Syna Bożego. Zbawił Jezus miłością, bez przemocy w krzyżu i zmartwychwstaniu. A my w dalszym ciągu stosujemy przemoc. I to nawet w rodzinach naszych stosujemy przemoc. Ból Ducha Świętego. Ewangelia Łukasza. Dałem wam bogactwo Ducha Świętego. A wy dyszycie na widok czegoś, że można by to jeszcze, to dobro materialne posiąść. Nie jesteście wolni w stosunku do dobra materialnego. Natomiast Ewangelia Jana w tym trójkącie jest w środku jako świecznik, jako synteza, jako świecznik. Ewangelia Jana mówi o tym, że Bóg jest absolutnym panem wydarzeń historycznych, wielkich i małych. I te wydarzenia historyczne mają funkcję zbawczą, to znaczy, że Bóg ostatecznie sięga po fakty historii, żebyśmy spełnili swoją misję na tym świecie. Ja na tym etapie mojej historii nie mam wątpliwości, że swoją misję pełnię tylko dzięki moim chorobom, przez które mnie wyjął z rąk przełożonych. I mogłem zająć się Pismem Świętym. Raz po raz wpadka zdrowotna, rozpiska ze szpitala, którą niosę do przełożonego, który pyta, czy już trumnę zamówić, czy jeszcze poczekać. Ja poczekaj, pierwszy ty pójdziesz albo śnie. I tych trzech młodzieńców i potrzebuje bardzo, czy Ewangelii potrzebują Ewangelii Jana z Apokalipsą, która jest w centrum, która wszystko jednoczy. A Apokalipsa to jest wyjątkowe światło, jak Bóg się posługuje wydarzeniami historii, żeby zbawić ten świat. No chociażby weźmy przykład jeszcze z Ewangelii Łazarza. Jak Bóg posługuje się swoimi przyjaciółmi, żeby ratować Jerozolimę i dać miażdżący argument, kim Jezus Chrystus jest naprawdę. Jest tu mowa o tym, że ci trzej chodzili sobie w piecu pełnym ognia i nie ginęli. Nie mały się ich płomienie, bo był anioł, bo było zrozumienie Ewangelii Jana i Apokalipsy, że w tym nie ma nic złego. To znaczy, ich ogień duchowo nie niszczył. Chrześcijanin to jest ktoś, kto żyje w tym świecie piecu rozpalonych namiętności, o posiadaniu, władzę, bogactwo, życie. Chrześcijanin chodzi sobie, spaceruje, ponieważ osłania go anioł. Zrozumienie historii, które daje mu święty Jan Apostoł Apokalipsa. Dalej jest mowa o tym, że ci trzej, ale zainicjował tę pieśń przebłagalną, Azariasz. Azariasz inauguruje taką modlitwę przebłagalną za to, że oni się znaleźli w tym piecu z powodu grzechów. To jest bardzo ważne, mianowicie to, że na przykład, że Hitler stworzył taki plan, złoty posąg, plan zbawienia własnego narodu, szczęśliwienia własnego narodu. Czy też komunizm stworzył taki plan, za to winę ponoszą wyznawcy Chrystusa, że zaistniał komunizm. Bo na tak nikłym poziomie było duszpasterstwo. Gdyby było duszpasterstwo na poziomie pierwszego wieku chrześcijaństwa, dziejów apostolskich, mieli jeden umysł, jedno serce, to by nigdy do komunizmu nie doszło. To by nigdy nie doszło do tego, że Hitler zabawił się w Boga. Ja jestem wielki, was uczynię wielkimi nad ludźmi. Ewangelia Marka nie przeniknęła, że wielki jest tylko ten w krzyżu, że jeżeli podlegasz śmierci, to jesteś prochem ostatecznie. Twoja wielkość to jest proch. I dlatego też jest tutaj ta pieśń Azariasza, która mówi: Boże, myśmy na to zasłużyli. Bo oczywiście i gdy chodzi o czas Antiocha Epifanesa IV, to, że doszło do takiego zlaicyzowania Izraela, że zamarzyli za kulturą i religią grecką, to jest wynik nieudolnej pracy apostolskiej w tamtych czasach. To, że Rzymianie zniszczyli złoty posąg, świątynię jerozolimską, zbudowaną przez Heroda Wielkiego, to znowu świadczy o nieudolności arcykapłanów uczonych w piśmie, którzy poza kultem nie wprowadzali w światło słowa, żeby w Pismo Święte. I na ten temat jest cała trzecia część Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Więc zrozumijmy, że jeżeli my znajdziemy się w piecu płonącym, trudnej sytuacji, to mamy przeprosić Boga. Boże, być może, że to ja na to zasłużyłem, że ja to spowodowałem. Że pierwszą reakcją w trudnej sytuacji powinno być przeproszenie Boga. A drugą reakcją, ta druga pieśń, wielbiąca. Takie dwa kroki powinny być zrobione. Wyznanie winy i uwielbienie. I Nabuchodonozor, widząc ich żywych w tym piecu, nawraca się. Już drugi raz się nawraca. No i to jest pytanie do was. Wczoraj się nawrócił w związku z tym posągiem w glinianych nogach. Raz się nawrócił, dzisiaj się znowu nawraca. Jutro się jeszcze nawróci. Jak to rozumieć? Otóż to jest tak. Jeżeli spotkamy człowieka, który jest takim trochę niemieckim twardzielem w charakterze, mówimy: o, to Hitler. O, to Hitler. Otóż podobnie, że ktoś nie żyje darem mądrości, to autor Księgi Daniela mówi: to Nabuchodonozor. W związku z tym, że ktoś zbudował sobie jakiś plan i domaga się powszechnej akceptacji, prześladuje innych, że tego planu nie akceptują, jakaś partia polityczna, to można powiedzieć: to Nabuchodonozor. Czyli to jest tylko pewien typ, pewien model. Na końcu, ponieważ ci młodzieńcy ocaleli, ogień był bezskuteczny, w związku z tym Nabuchodonozor ich uwalnia i ogłasza dekret, że ten Bóg jest Bogiem prawdziwym, ponieważ ich ocalił. Jak to rozumieć? Tak jak wczoraj. Będą chrześcijanie, którzy tę epokę, która się zbliża, zniosą bardzo pięknie. To ich duchowo nie zniszczy, bo będą żyli obecnością Chrystusa Zmartwychwstałego w swoim wnętrzu. Nie będą psychicznie zdruzgotani. Widząc to, inni będą się nawracać. Czyli to jest to każdorazowe nawrócenie na Nabuchodonozora, oznacza, że oznaka epokę tysiąclecia, która będzie po wielkim oczyszczeniu tego świata, i to oczyszczenie najlepiej zniosą ci, którzy mają pełnię chrześcijaństwa. Mają dar, jak na razie dar mądrości i dar rady. Radzę ci, przepraszać za siebie, za świat, że się takie oczyszczenie dzieje i wielbić mnie. I ci najlepiej zniosą, widząc to, jak przeżywają to święte, jak to przeżywa święta reszta, inni będą się nawracać. To byłoby tyle.
Chwalcie na wieki najwyższego Pana. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. Chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Błogosławcie Pana aniołowi Pańscy. Błogosławcie Pana niebiosa. Błogosławcie Pana wszystkie wody pod niebem. Błogosławcie Pana wszystkie potęgi. Błogosławcie Pana słońce i księżycu. Błogosławcie Pana gwiazdy niebieskie. Alleluja, alleluja, alleluja. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus im odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszliwe zjawiska, wielkie znaki na niebie. Oto słowo Pańskie. Oczywiście mowa jest o tym, że Rzymianie w roku 70 po zwycięstwie nie zostaną z Jerozolimy, ze świątyni, kamienia na kamieniu. Nie do końca pozostanie fragment murów świątyni jako ściana płaczu. Tak chciał Bóg. Tylko dlatego, że mówiąc językiem księgi Daniela, odrzucając Jezusa, zrezygnowali z daru mądrości i daru rady. Jak przeżywać okupację rzymską? Nie skorzystali z daru rady. Radzę Ci tak moją miłością umiłować Rzymian, że oni, którzy Was podbili fizycznie, Wy ich podbijecie przez miłość Bożą, ich wnętrza. I w pewnym momencie odejdą. Przez analogię, tak jak Rzymianie podbili Greków, ale Grecy kulturą ich podbili. Nie tylko podbili, ale moralnie rozłożyli. I dar rady, dar rady. Pozwól wszystkiemu rósć aż do żniwa, bo Ty już masz życie swoim wnętrzu. Nie musisz mieć komfortu zewnętrznego. Nie wszystko na zewnątrz ma się układać po Twojej myśli. Radzę Ci, żyj moją obecnością swoich wnętrz. Bo ja nigdy nie będę wprowadzał przemocą ładu. Tylko tak się w Tobie obecnie, że Ty będziesz kruszył skały swoją łagodnością i miłością.